będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. A dzisiaj w studio moim gościem jest pani Jadwiga Kalinowska-Kowalik. Witam bardzo serdecznie panią. Pani Jadziu, przyjechała pani z Wrocławia, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Zresztą nie pierwszy raz już u nas tutaj w studio. Drodzy Państwo, pani Jadwiga Kalinowska była prezesem akcji katolickiej w Toronto, a obecnie jest prezesem fundacji Akita we Wrocławiu w Polsce, zajmującej się uzależnieniami. A z zawodu jest pani magistrem, inżynierem, architektem. Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy mówić o środowiskach homoseksualnych, ponieważ u nas tutaj w Polsce bardzo natarczywie wdzierają się w każdą dziedzinę właściwie życia. Atakują dzieci, młodzież swoimi przywilejami. I chcemy tutaj skorzystać z bogactwa doświadczeń pani Jadwigi Kalinowskiej, która przez ponad 15 lat mieszkała na stałe w Kanadzie, ale w zasadzie do chwili obecnej jeszcze w tej Kanadzie bywa i obserwowała przeróżne zjawiska, bardzo niebezpieczne. I dzisiaj w tej audycji chcemy Państwu pokazać, jak te wydarzenia rozwijały się krok po kroku w tamtym kraju, co zresztą można porównać sobie do wydarzeń w Polsce. Czyli temat naszej dzisiejszej audycji to właśnie to, w jaki sposób środowiska homoseksualne w Kanadzie zyskały przywileje większe niż reszta społeczeństwa, proszę Państwa. Temat myślę, że też szokujący, ale to dzieje się również tutaj w Polsce na naszych oczach. A zatem pani Jadwigo, jak wyglądała ta sytuacja w Kanadzie i czy pokazujemy to, tę sytuację państwu po to, aby mieć wiedzę, czy można bronić się przed tym atakiem, mając przykład z innego kraju.
Właśnie chciałam tu pokazać tą drogę, którą utorowały sobie środowiska homoseksualne w Kanadzie, a ta droga generalnie jest powielana w innych krajach i w Polsce również. Kanada to kraj emigracji różnych narodowości, różnych ras i religii. Dlatego bardzo trudno takiemu społeczeństwu bronić się i organizować się przeciwko jakimś atakom. Drogę deprawacji realizują generalnie skorumpowani politycy, którzy ustanawiają akty prawne niezgodne z naturą i przykazaniami bożymi. I to właściwie zdecydowało się, że zabrałam dzieci z Kanady i przywiozłam je tutaj do Polski.
Czyli było to porażające, przerażające i taki decydujący krok pani podjęła, że jednak opuściła pani ten kraj i przyjechała pani do Polski. Ale jeszcze wracając teraz do sedna sprawy, jak to się zaczyna właśnie z tą polityką, bo to można właściwie chyba tak powiedzieć, prawda, że jest to
tak,
polityka.
To jest kwestia polityki, absolutnie.
Pewnych gremiów, czyli jakie są te początki?
Zaczyna się od oswajania społeczeństwa do akceptacji sodomii. To są filmy, reklamy, seriale. To, co właściwie u nas już można obserwować od 1989 roku, dodatkowo występuje szydzenie z wiary i kościoła. Czyli przestaje działać prawo do obrony uczuć religijnych. Oczywiście następuje też promocja współżycia bez zawierania związków małżeńskich. Następnie pokazuje się dowody na dyskryminację środowisk homoseksualnych i ludzi homoseksualnych. Nagłaśnia się bardzo te akty przemocy, które są bardzo często sztucznie jakby prowokowane. Prawda jest w sumie taka, że To właśnie homoseksualiści są kryminogenni w stosunku do otoczenia i do siebie nawzajem. No tu przytoczę drastyczny przykład z 2018 roku, a więc w zeszłym roku, gdzie w końcu aresztowano i znaleziono w Toronto seryjnego mordercę, homoseksualistę, który zwabił i zamordował w okrutny sposób 8 innych homoseksualistów. Także to jest właśnie ta sytuacja drastyczna.
A jak na to reagują politycy tego kraju? Jak reagowali politycy tego kraju?
Więc obecny premier całej Kanady, Justin Trudeau, jest entuzjastą homoseksualności i osobiście uczestniczy we wszystkich marszach równości. Ten sposób wyniósł z domu, ponieważ jego ojciec, były premier Kanady, Pierre Trudeau, wprowadził prawo niekaralności aktów homoseksualnych w 1969 roku. A już 2 lata później, w 1971, odbyła się pierwsza parada gejów i lesbijek. To była taka pierwsza furtka. Znowu w 1982 roku, a więc
rok później.
To będzie nie, to już 10 lat później.
Tak, właściwie 10?
To są te akty.
Tak, bo to 70, a potem 80.
Co 10 lat.
Tak,
dlatego
tak.
Nie ma tego, dlatego społeczeństwo nie kojarzy tych związków, że to są następne kroki. W 82 roku wprowadzono zmiany do Konstytucji Kanady i nowy paragraf o tak zwanych prawach i wolnościach obywatelskich. A za 6 lat, w 86, do Kodeksu Praw Człowieka dodano nazwę orientacja seksualna. Mhm. Następne prawo, które zostało uznane, to uznanie konkubinatów i związków partnerskich na równi z małżeństwami. A to automatycznie daje prawo parom homoseksualnym do małżeństw i adopcji dzieci. Prawa małżonków nie ograniczają się tylko do aktu zawarcia związku i jakichś ewentualnych praw, ale daje się to przede wszystkim również prawo do adopcji. U nas w Polsce właśnie ci, którzy popierają związki partnerskie, tego nie rozumieją. Nie rozumieją tego zagadnienia. Społeczeństwo kanadyjskie również nie kojarzyło tych kolejnych kroków. To się nazywa ta taktyka, która właśnie jest taka oddzielona w czasie, która jest pewnym ciągiem. Nazywa się to taktyka salami. To jest krok po kroku i dlatego społeczeństwo tej taktyki nie rozpoznaje. W 96 roku do konstytucji kanadyjskiej wprowadzono poprawkę do paragrafu o prawach i wolnościach obywatelskich do części zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, dodano i orientację seksualną. I dlatego wymienianie kolejnych grup pod fałszywym kierunkiem w konstytucji tych antydyskryminacyjnych jest właśnie niedobrym kierunkiem, ponieważ każdy obywatel i każdy człowiek musi być równy wobec prawa. No i oczywiście podstawowym prawem jest prawo do życia. Następny krok, a tu już jest ostatni krok, który jest bardzo ważny i bardzo już przeważający, to jest w 2012 roku w Kanadzie wprowadzono karalność homofobii. Czyli co to znaczy? Kto wyrazi się krytycznie o homoseksualizmie, jest karany. I po uzyskaniu karalności homofobii zaczęła się przewaga nad społeczeństwem, ponieważ Kanada ograniczyła prawo do wolności słowa i poglądów, w tym religijnych, co gwarantuje nietykalność dewiacjom i działalności tych grup. I tu u nas też jest ten kierunek, bo to się zaczyna od tych kierunków tak zwanej karania mowy nienawiści. A głównie tą mową nienawiścią, ta mowa nienawiści w Polsce akurat jest skierowana do katolików. W Kanadzie, zanim wprowadził Pierre Trudeau to pierwsze prawo niekaralności homoseksualności w 1969 roku, homoseksualiści nazywani byli wtedy w kodeksie niebezpiecznymi seksualnymi psychopatami. Wynikało to oczywiście z ich aktywności w napadaniu na tle seksualnym na przypadkowych i zwabionych ludzi oraz dzieci.
No właśnie, i tutaj, jeśli można użyć w takim znaczeniu to, co pani nam teraz pokazała, to taki progres tych wszystkich dewiacji, tak, tych wszystkich złych decyzji polityków, który w zasadzie no, od takiego oswajania na początku społeczeństwa z tym wszystkim, co jest złe, do wręcz dyskryminacji tego, co jest dobre. To ten ostatni właśnie punkt, o którym pani zechciała wspomnieć, ta nietykalność, tak, zagwarantowana prawem, dewiacją i działalności właśnie grup tych, które dopuszczają się dewiacji. No więc właśnie, dobrze się stało, że póki co udało się w Polsce zablokować te związki partnerskie, ale jeszcze wracając do pani doświadczeń kanadyjskich, proszę powiedzieć, czy teraz obecnie są jakieś zmiany takie progresywne, czy rzeczywiście można powiedzieć, że w tej chwili są jakieś zwiastuny naprawy tej chorej sytuacji?
Tak, to jest dużo nadziei w społeczeństwie kanadyjskim. Powiem o najnowszych sprawach. Kanada podzielona jest na 10 prowincji i każda prowincja ma swojego premiera. Poprzednim premierem prowincji Ontario, a więc to jest ta najważniejsza prowincja, gdzie jest Toronto, była tak zwana, premierem była tak zwana otwarta lesbijka Kathleen Wynne. Wprowadziła ona deprawacyjny, agresywny system seksualnego nauczania w szkołach. I mimo różnic ras i religii, rodzice w całym Ontario buntowali się i dochodziło do wielu protestów rodziców w całej prowincji. W następnych wyborach, to właśnie co się stało, w następnych wyborach Kanadyjczycy mimo takich różnic i rozbicia wypowiedzieli absolutne nieposłuszeństwo i partia liberalna z premier Kathleen Wynne przegrała. Ma dzisiaj tylko 7 mandatów. Partia Zielonych, która zawsze była właśnie taka antyludzka, można powiedzieć. Spadła do 1 mandatu, a 76 ze 124 miejsc w parlamencie wzięła partia konserwatywna. Premierem Ontario w 2018 roku w zeszłym roku, został wybrany brat nieżyjącego dzisiaj burmistrza Toronto, Roba Forda, znanego ze sprzeciwu do lobby homoseksualnego, którego żoną była Polka. Z powodu swoich zapatrywań burmistrz był bardzo prześladowany i zmarł w krótkim czasie. Jego brat, Doug Ford, został wybrany nowym premierem Ontario w 2018 roku. I realizuje politykę konserwatywną i jeszcze w tym samym roku, kiedy został wybrany, zniósł nauczanie seksualne, czyli gender w szkołach w całej prowincji. Jest to nadzieja, że społeczeństwo może bronić swoich dzieci przed deprawacją. Kluczową obronę każdemu człowiekowi daje prawo Boże, a potem oparte na nim prawo ludzkie. Natomiast widać, że jednak politycy też mogą się zmieniać i przede wszystkim społeczeństwo Kanady zaczyna budzić się z letargu. I ludzie zaczynają rozumieć zakusy pewne i już w tej chwili się inaczej, bardziej przyglądają. Oczywiście nie od razu można wszystko zmienić. W Toronto jest wielka parada gejów, która przyciąga masę uczestników. Wydaje się setki tysięcy dolarów na nią. A ja jeszcze pamiętam sprzed 25 lat te parady, gdzie ludzie na marsz przynosili transparenty pod tytułem "Pamiętajcie Sodoma i Gomora". Dzisiaj parada jest atrakcją. Przychodzi tysiące gapiów, przez wiele dni dziesiątki wydarzeń pseudoartystycznych i konferencji. Głównym sponsorem są banki, W Kanadzie główny jest bank to TD Bank.
Czyli rzeczywiście jest tutaj taki zwiastun nadziei z tego, co pani tutaj nam przekazała. Zaczyna się coś już zmieniać. No oczywiście może nie tak szybko, jakbyśmy sobie życzyli, ale jednak dzieje się, idzie to w kierunku ku dobremu. Pani Jadwigo, a jak jest w innych krajach? Jak sytuacja wygląda?
No właśnie trzeba przyglądać się całemu światowi, ponieważ nam Polakom się wydaje, że my tylko jesteśmy jacyś przeciwni tej pladze, temu nastawaniu na nasze dzieci. Natomiast nie jest tak. Świat jest również jeszcze bardzo konserwatywny. Duża część państw na świecie zakazuje aktów homoseksualnych i nie udziela przywilejów, a wszelka propaganda gejowska jest karana. Jeśli chodzi o adopcję dzieci, to cały kontynent azjatycki z Rosją na czele zakazuje adopcji dzieci przez homoseksualistów. Jedynie Afryka RPA to jest jedyny wyjątek. Stosunki płciowe między mężczyznami są nielegalne w 37 krajach z 54 krajów afrykańskich. Państwa te, pomimo nacisku światowych dyplomatów, nie tylko nie legalizują aktów homoseksualnych, ale dodatkowo wprowadzają przepisy, które za okazywanie i promocję tego typu zachowań przewidują surowe kary. Są nawet kraje, gdzie jest karane to śmiercią.
No i teraz może wróćmy do naszego kraju, do tego, co dzieje się u nas, a dzieje się też bardzo dużo zła w tej sferze, dlatego może taka refleksja w tej chwili, w jaki sposób Polska może się bronić właśnie przed tym atakiem choroby, zgnilizny, homoseksualizmu.
Więc przede wszystkim Polska nie może iść drogą aktów antydyskryminacyjnych. To jest pewien wytrych, bo po kolei dokłada się różne grupy, narodowości, środowiska, płci, orientacje. Także to jest po prostu droga donikąd. Ponieważ prawo powinno być równe. Każdy człowiek, każdy obywatel, każdy gość i każdy nawet przyjezdny musi mieć takie same prawa w danym kraju. I tak samo być traktowany, jak jest stosowane przepisy w danym kraju. Ponieważ wiemy, że właśnie ktoś przyjeżdża i chce tutaj nam narzucić to, co przywiózł z innego kraju, prawda? Żebyśmy my tutaj prawnie legalizowali inne prawa. Ale jest tutaj taka sytuacja, że Polska niestety podpisała konwencję stambulską, która wprowadza w sumie gender do szkół. I dlatego to jest absolutnie natychmiastowa sprawa, żeby zaskarżyć konwencję stambulską do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ona wprowadza gender z pogwałceniem polskiego prawa. Trzeba zobaczyć, jak to zrobili na Łotwie, bo właśnie tam oni zmobilizowali się i odrzucili tą konwencję. Także tutaj to jest bardzo ważne. Zresztą tak jak właśnie, co było kiedyś w Polsce, prawda?
Bo kiedyś to homoseksualiści byli przez policję zatrzymywani, rejestrowani, prawda? I wiadomo było, że oni są pewnym zagrożeniem dla społeczeństwa, tak?
Tak, jeszcze w tak zwanym PRL-u właśnie byli rejestrowani, ponieważ byli zagrożeniem. A statystyki w owym czasie, bo były te statystyki upubliczniane w różnych materiałach, że 90% homoseksualistów pochodziło z gwałtu na chłopcach, a więc wobec tego deprawacja na młodzieży później prowadziła do tego, że ten człowiek stawał się jakby nie sobą, czyli zmieniał się w negatywny sposób.
No właśnie, Kanada zaczyna się buntować przeciwko tym prawom niezgodnym z naturą, co pani na koniec właśnie tej refleksji z pobytu swojego w Kanadzie zechciała nam przytoczyć i oby Polska w tych zmaganiach także nie ustawała, oby to po prostu wyszło, aby te prawa Boże i prawa naturalne, o których tutaj mówimy, wygrały, aby one były górą. Drodzy Państwo, pani Jadwiga Kalinowska-Kowalik jest dzisiaj gościem naszej audycji i tak jak powiedziałam na początku, to ona właśnie mieszkała 15 lat w Kanadzie i jest świadkiem tego, właśnie jak środowiska homoseksualne w Kanadzie zyskały te przywileje swoich grup. Dzisiaj te zagrożenia, tak jak tutaj Państwo słyszeli, są bardzo, bardzo rozpowszechnione w tej chwili też w Polsce. Dlatego pokazując tę sytuację, chcemy też wykazać, w jaki sposób na bazie tych doświadczeń dostrzec niebezpieczeństwa u nas w kraju. Mamy już telefon pierwszy, tak? No to ja przypomnę, jakie są numery telefonów do studia Radia Maryja w Polsce. Dla Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55, a dla Polski Południowej 56 655 23 56. A zatem bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w audycji. I już mamy kogoś, tak? Pierwszego, kto chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie panią, redaktor i dzisiejszego szanownego gościa.
Witam pana, panie Leszku. Słuchamy pana.
Ja przede wszystkim najpierw chcę pogratulować takiej przenikliwej, dalekowzrocznej mądrości tutaj pani, że wzięła pani dzieci i wróciła do Polski, dlatego że praktycznie człowiek sam nie ma szans w takim kraju, gdzie już obowiązuje ta ideologia gender, nie ma szansy uratować swoich dzieci, bo one będą po prostu w tej szkole tak urabiane, tak po prostu będzie im ta sposobowość, wręcz po prostu mózg będzie im tak przestawiony, że po prostu rodzic jest bezbronny w tej sytuacji, a nawet tak jak w Niemczech, jeśli próbuje coś przeciwdziałać, to wręcz jest karany rodzic za to, że chce bronić swojego dziecka. I dlatego dla nas dobrze, że my jesteśmy jak gdyby dopiero w tym drugim etapie najpierw opanowali tą zachodnią Europę, także my możemy się uczyć na ich błędach. I teraz ważne, żebyśmy tego nie przespali, bo musimy po prostu się bronić. Nie tylko na zasadzie, że tak się przypatrujemy, co to z tego będzie, tylko to jest naprawdę trzeba sobie uświadomić. To jest ostra walka, dlatego że oni, ci środowiska LGBT i w ogóle lewica jako całość, ma jedną zasadę, że oni traktują, że po prostu jako pewnik, że ich ta ideologia zwycięży na końcu, prędzej czy później, i to są tylko takie jakieś przykładowo dla nich wypadki przy pracy, że chwilowo rządzi tutaj prawica w Polsce, ale i tak na koniec oni zwyciężą. To jest ich podstawowa zasada. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że oni tak na nas patrzą, że my jesteśmy tacy, którzy i tak odejdą, prawda, na śmietnik historii, jak oni to mówią. I dlatego naprawdę musi to być poważnie traktować, musimy to w sprawie.
Oczywiście. Tak, i dlatego o tym mówimy, panie Leszku. Oczywiście. Jak najbardziej dziękujemy za ten głos i mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak przypadkiem się przysłuchuję temu programowi ciekawemu, bo tutaj też i tematyka dotyka kwestii ideologicznych.
Proszę nam powiedzieć swoje imię.
Kłania się Andrzej z parafii Więcbork, diecezja bydgoska.
No,
może nie jest bez znaczenia, jeśli się dopowiem jeszcze w przedstawieniu się, że jestem byłym represjonowanym działaczem opozycji demokratycznej lat 80. stanu wojennego, co może jest nie bez znaczenia. Otóż o co chodzi? Tutaj też była mowa między innymi o tym, że w okresie tak zwanego PRL-u to tego rodzaju zboczenia jak homoseksualizm były mieć bardziej otwarcie tępione. Nie tylko ja, ale też i wielu moich przyjaciół z mojego środowiska to mieliśmy już wówczas taką ocenę jako ludzie, którym też nie było wszystko jedno, to się dzieje wokół. I To było uwarunkowane ideologicznie. Mówiąc skrótowo, chodziło o to w intencji właśnie ówczesnych władz komunistycznych, że tak operując tą taką nowomową tej partyjnej demagogii, to tak, sprawa była stawiana prosto. Rodzina, kobieta, mężczyzna, jako związek małżeński czy rodzina, miało wyznaczone przez czynniki partyjne na samej górze zadanie takie społeczne: dać ojczyźnie żołnierza, ponieważ no wtedy przynajmniej jeszcze do wojska kobiet nie brano, a armia musiała mieć stosowną tam liczebność.
Panie Andrzeju,
na polecenie Moskwy w tym układzie politycznym, no to...
Ale panie Andrzeju, ponieważ, przepraszam bardzo, tak? Wie pan, mamy bardzo mało czasu już do końca audycji. No, ja bym prosiła o taką nutę...
Oczywiste było władz komunistycznych, że związki homoseksualne nie są w stanie dawać ojczyźnie żołnierza, bo są bezpłodne. No i koniec, kropka. I to wszystko. Pozdrawiam. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Z Bogiem. Zechciałaby pani coś dopowiedzieć do tych telefonów, które odebrałyśmy?
No właściwie jeszcze chciałabym powiedzieć o Fundacji Akita, której prezesem jestem w tej chwili we Wrocławiu, podać chociażby naszą stronę internetową, bo zawsze możemy się w jakiś sposób kontaktować w różnych sprawach.
Czyli jest to też miejsce tego ośrodka z psychologami, z pedagogami, tak, którzy udzielają wsparcia różnym osobom, które są
rodzinom w kryzysach. Głównie tak, rodzinom w kryzysach. No, prowadzimy mediację przeciwko rozwodom. No i pomagamy właśnie rodzinom, które borykają się z uzależnieniami. To jest strona internetowa, to jest www.akitafundacja.pl. Pisane razem: www.akitafundacja.pl.
Drodzy Państwo, tak, jeszcze mamy chwilkę czasu.
Ja jeszcze bym chciała powiedzieć właśnie, że nieraz jest tak, że jakieś państwo legalizuje homoseksualizm, niekaralność homoseksualizmu, a potem zmienia zdanie. I to,
czyli na bazie tego, co się dokonuje, widzi, że była to zła decyzja, to wtedy otwarcie i odważnie odchodzi
od tego i z powrotem powoduje odwrócenie sytuacji. Tak właśnie było w Indiach. Wcześniej dekryminalizowali w 2009 roku, natomiast Indie powróciły do karania homoseksualizmu i zabraniania aktów homoseksualnych w 2013 roku. To samo się stało w takim kraju afrykańskim, Belize, i tak samo się stało w Rosji. Tylko że to jeszcze za czasów ZSSR, czyli to bardzo wczesne lata. 22, 33. Także ten proces, jeżeli widać, jakie są straty, jakie są
szkody dokonane przez takie decyzje.
Tak, ja mogę powiedzieć i te dzielnice, które powstają, na przykład dzielnica homoseksualistów w Toronto, że tam właśnie ile tam jest przemocy po prostu, prawda? Także państwa podejmują decyzję odwrócenia sytuacji. Także to nie jest tak, że idziemy tylko w złym kierunku, ale możemy się jeszcze po prostu opamiętać.
No a z drugiej strony możemy także korzystać z dobrych, znaczy z tych przykładów i uczyć się na błędach poszczególnych państw. I tutaj właśnie stąd ta audycja, aby pokazać, jak właśnie niepostrzeżenie rozwija się akt przemocy na ludziach poprzez złe akty prawne, poprzez przyzwolenie na pewne działania tych środowisk. Dziękuję dzisiaj za przybycie do studia pani Jadwigo. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na spotkanie porad pedagoga i psychologa za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.